Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, na początku Wielkiego Postu, na początku szczególnego czasu kontemplacji tajemnicy męki i śmierci Jezusa, a także drogi, która wiedzie nas na Kalwarię pod krzyż naszego Zbawiciela, pozdrawiam Was z Kalwarii Zebrzydowskiej, wyjątkowego sanktuarium pasyjno-maryjnego w naszej ojczyźnie i w całej Europie. I dzisiaj w tym sanktuarium będę rozmawiał z ojcem Tarsycjuszem Bukowskim, rzecznikiem prasowym tego sanktuarium.
Pokój i dobro. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Ojcze, spotykamy się w pierwszych dniach Wielkiego Postu, czasu, który ma nas przygotować do głębokiego, prawdziwie chrześcijańskiego przeżycia Wigilii Paschalnej i świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Wielki Post to, jak podkreślał święty Jan Paweł II, szczególny czas darowany nam przez Pana, abyśmy mogli na nowo podjąć wysiłek nawrócenia, umocnić w sobie wiarę, nadzieję i miłość, aby zewrzeć przymierze, które pragnie Bóg, aby przeżyć doświadczenie łaski i pojednania. To sanktuarium na pewno jest wyjątkową przestrzenią świętą, w której każdy pielgrzym, rozłożony na dróżkach kalwaryjskich mękę i śmierć Chrystusa, może podjąć wysiłek nawrócenia i umocnić sobie wiarę.
Tak, rzeczywiście jesteśmy w dobrym miejscu, żeby zacząć Wielki Post, ponieważ w takim celu powstało. Sanktuarium jest odwzorowaniem miejsc świętych, Jerozolimy, a więc miejsca, gdzie umarł i zmartwychwstał Jezus Chrystus. Więc tutaj w Kalwarii Zebrzydowskiej wszystkie kaplice, aleje, bazylika, to wszystko opowiada nam o tym, że Jezus Chrystus dla naszego zbawienia poszedł na Kalwarię z wielkiej miłości Boga do człowieka. Jeżeli zapatrzymy się w tą miłość, jeżeli będziemy widzieć przed swymi oczyma krzyż, jeżeli będziemy rozważać mękę pańską, no to będziemy widzieli potrzebę swojego nawrócenia. Tak jak było to w życiu świętego Franciszka z Asyżu, kiedy zobaczył, jak wielki jest Bóg, jak wielka jest Jego wszechmoc i to, jak bardzo Bóg kocha każdego człowieka, to sam przeżywał swoje nawrócenie w swoim sercu. Więc w dobrym miejscu jesteśmy, aby Wielki Post rozpocząć i swoje osobiste nawrócenie, a więc na nowo przylgnięcie do Boga.
Kiedy tutaj dzisiaj pielgrzymowałem do tego sanktuarium, wędrowałem od Lanskorony, Słukowic, to pomału już wiosna nam tutaj zagląda w nasze okna, w naszą przestrzeń. Budzi się przyroda, no i też budzi się kalwaryjski park. Ale to miejsce myślę, że jest szczególne dlatego, że tutaj zawsze są pielgrzymi i w zimie, i na wiosnę, i w okresie wakacyjnym, oczywiście w okresie jesiennym. Pomału także budzi się Kalwaria, bo Wielki Post to dla tego sanktuarium szczególny, jak mówił ojciec, czas i właściwie taki początek ruchu pielgrzymkowego.
Tak, można powiedzieć, że Kalwaria pomału się budzi i rzeczywiście jest to początek ruchu pielgrzymkowego, ale takiego dużego ruchu pielgrzymkowego. Tak jak pan mówi, w Kalwarii pielgrzymi są zawsze, przez cały rok. Wiadomo, że w tym okresie jesienno-zimowym to są pielgrzymi pojedynczy, indywidualni, to są osoby spacerujące od kaplicy do kaplicy z modlitwą, zamyśleni, nawet jak jest śnieg. A ja jeszcze dodam, że pielgrzymi też są i w dzień, i w nocy, bo są takie grupy, które przychodzą, aby dróżki przeżyć nocą, żeby przeżyć jeszcze coś innego w tych warunkach zaciemnienia atmosfery, także możemy dotrzeć do jakiejś ciemności swojego serca i przy pustym grobie Chrystusa zrozumieć, jak wielką jest światłością dla świata. Więc rzeczywiście jest to miejsce otwarte i dzień, i noc, dosłownie nawet, bo przecież dróżki są otwarte dla każdego i dzień, i noc. I jest to miejsce, w którym mogą się odnaleźć pielgrzymi, którzy lubią modlić się w ogromnej wspólnocie wiary, ale też ci, którzy potrzebują ciszy, zamyślenia i Kalwaria takie warunki daje.
I w tym sercu, w sanktuarium, jakim jest kaplica trudnego obrazu, też zawsze są pielgrzymi, zawsze klęczący, zawsze wpatrujący się w przepiękny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Zdecydowanie. Matka Boża Kalwaryjska nigdy nie jest tu sama. Są przy niej zakonnicy w miejscowym klasztorze i są cały czas pielgrzymi. Nawet jeśli jest to tylko jedna osoba w cudownej kaplicy, ale jej serce modli się. Serce tej osoby jest cały czas przy Matce. Tak jak Maryja stoi przy krzyżu Zbawiciela, trwa, jest wierna, tak samo pielgrzymi kalwaryjscy są wierni.
Ojcze, kiedy dzisiaj pielgrzymowałem tutaj w sanktuarium z Lanskorony, Myślałem od początku tego sanktuarium i zamku w Lanskoronie, dzisiaj to są już ruiny zamku, rozpościera się piękny widok na górę Ukrzyżowania. To właśnie ten właściciel tego zamku, wojewoda krakowski Mikołaj Zbrudowski w roku 1600 postanawia, aby na pobliskiej górze Żarek, tak wówczas była nazywana obecnie Góra Ukrzyżowania, zbudować pierwszą kaplicę Krzyża Świętego. I to był ten początek tego miejsca świętego. Nie przez przypadek, myślę, ten pomysł u Zbrudowskiego powstał, aby to miejsce po prostu było miejscem świętym.
Historia Kalwarii Zebrzydowskiej rzeczywiście zaczyna się od kościoła Ukrzyżowania Chrystusa, kościoła Krzyża Świętego. Istnieje ta pewna legenda o tym, że Zebrzydowski miał zobaczyć ze wzgórza zamkowego właśnie trzy płonące krzyże na wzgórzu naprzeciwległym, a więc na dzisiejszej Górze Ukrzyżowania. Wiadomo, że jest to legenda, ale legenda z czegoś się bierze. I rzeczywiście trzeba zaznaczyć mocno, że Kalwaria, całe to pierwsze w Polsce kalwaryjskie sanktuarium powstało z prywatnej, z osobistej, bardzo głębokiej pobożności Zebrzydowskiego. Zebrzydowski budował tę kaplicę zaraz po tym, jak teren został w odpowiedni sposób przygotowany, wymierzone zostały odległości, gdzie powbijano krzyże, jak mają powstać te jerozolimskie kopie kaplic. I Zebrzydowski sam pilnował budowy niejednej z nich. Kiedy kaplica miała być poświęcona, sam Zebrzydowski podejmował jakieś posty, sam modlił się za wszystkich, którzy będą się tutaj kiedyś modlić. Więc widać, że jest to miejsce szczególnie wybrane. Pan Bóg zadziałał tutaj właśnie przez postawę tego szlachcica, tego człowieka o wielkim sercu i też wielkich zainteresowaniach pustelniczych. Sam Mikołaj Zebrzydowski na początku chciałby to sanktuarium było takim miejscem odosobnienia. Później buduje dla siebie prywatną pustelnię, która do dzisiaj funkcjonuje powyżej Góry Ukrzyżowania. Jednak właśnie widać w nim, jeżeli ktoś ma pragnienie życia pustelniczego w odosobnieniu, nawet na jakiś czas, to mimo wszystko pokazuje to, jak bardzo potrzebuje Boga ta osoba. I dlatego to sanktuarium wypłynęło właśnie z takiej potrzeby, z potrzeby Boga w życiu człowieka.
I rok później, czyli w roku 1602, Zebrzydowski podpisuje akt fundacyjny pod budowę klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. I od tego momentu tutaj właśnie jesteście. Jesteście takimi wiernymi kustoszami tego miejsca od ponad czterech wieków.
Tak, jest to data, którą uznano za początek funkcjonowania sanktuarium. I od tych lat, ponad czterech wieków, Bernardyni, a więc ta polska gałąź zakonu braci mniejszych, opiekuje się tym świętym miejscem. Zebrzydowski chciał w ten sposób też podkreślić związki Kalwarii, pierwszej polskiej Kalwarii z Jerozolimą, ponieważ to właśnie nasz zakon, zakon braci mniejszych, opiekuje się miejscami świętymi w Jerozolimie. Dlatego też Zebrzydowskiemu zależało na tym, by ci sami zakonnicy objęli pieczę nad kopią miasta świętego.
Tak, i wiemy też z historii, że takim czynnikiem, który też decydował o tym, że tutaj powstała Kalwaria, to jest fakt, kiedy Mikołaj Zbrudowski zetknął się z książką Chrystiana Adrychomiusza. Adrychomiusz napisał takie dwa dzieła opisujące Ziemię Świętą i dokładnie przedstawił odległości pomiędzy poszczególnymi kaplicami. My wiemy, że Zebrzydowski miał dostęp do tej książki i to zdecydowało o tym, żeby odtworzyć tą przestrzeń tutaj właśnie tego miejsca świętego Jerozolimy właśnie w tej przestrzeni tutaj na polach Zebrzydowskiego.
Lektura wspomnianej pozycji przez Zebrzydowskiego rzeczywiście przyczyniła się w dużym stopniu do tego, by sanktuarium powstało, ponieważ tak naprawdę ta książka dała Zebrzydowskiemu pomysł o budowie takiego sanktuarium, można powiedzieć trochę makiety Jerozolimy, jakiejś formy przeniesienia tych miejsc świętych, które tutaj w Kalwarii też korespondują ideowo z miejscami męki i śmierci Chrystusa. I właśnie to była jedna rzecz, ale też Zebrzydowski właśnie jest na pewno poruszony Bożym natchnieniem. Te odległości, które zostały opisane i później też przywieziono dworzanin Zebrzydowskiego, udaje się na jego polecenie do Jerozolimy, przywozi plany Miasta Świętego oraz gipsowe modele Grobu Bożego i Kościoła Ukrzyżowania. I te odległości zostały przez architektów, których Zebrzydowski zatrudnia, w taki sposób odmierzone, że za jeden krok Chrystusa w Jerozolimie, tu w Kalwarii, pielgrzymi robią 4 kroki, dlatego te odległości rozciągnięto z takiej formy także pobożności.
Ojcze Tercycjuszu, pani profesor, inżynier Anna Witkowska, autorka dokumentacji wpisu sanktuarium kalwaryjskiego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, zaznacza, że, cytuję, Kalwaria Zebrzydowska jest najwybitniejszym europejskim przykładem ruchu kalwaryjskiego, który rozwinął się poczynając od końca XV wieku we Włoszech i intensywnie później od krajów europejskich w ciągu XVII i XVIII wieku. W ramach obiektów tutaj nastąpiło perfekcyjne przetransportowanie modelu jerozolimskiego do lokalnych uwarunkowań topograficznych z różkami pojednania i drogokrzyżową. Koniec cytatu. I tak faktycznie jest. Kalwaria w tej przestrzeni świętych miejsc kalwaryjskich no, wyróżnia się tym właśnie perfekcyjnym właściwie odtworzeniem tego co dzieje się, co było w Jerozolimie, co jest w Jerozolimie.
Dodatkowo ten atut, że to przetransponowanie rzeczywiście zostało odwzorowane perfekcyjnie, dokłada się właśnie ta część, którą możemy nazwać częścią przyrodniczą czy krajobrazową. Dlatego, że tutaj ta siatka kartograficzna, można powiedzieć, Miasta Świętego została przemianowana na taką parkową. Najczęściej bywało tak, że Kalwarię budowano na przykład jako górną część miasta, a więc mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia z jakąś zabudową miejską, tak jak to w Jerozolimie jest. Natomiast tutaj mamy do czynienia architektonicznie z parkiem. Aleje, drzewostan, widoki, wzgórza. To wszystko zostało wykorzystane, by harmonijnie wkomponować w nie, w te wzgórza, w te doliny architekturę. Dlatego tutaj widzimy ogromną harmonię. Nic nie zostało zaburzone. To też pokazuje, jak bardzo współpraca człowieka z Panem Bogiem jest pełna harmonii. Jeżeli odpowiadamy na Boże natchnienie, to jesteśmy w stanie właśnie wejść aż do perfekcjonizmu, takiego oczywiście zdrowo, dobrze rozumianego. My nazywamy to świętością, zdobywaniem cnót świętości. Właśnie Kalwaria to też pokazuje, że jeżeli współpracujemy z Bożą łaską, tak jak tutaj architekci współpracowali z naturą, z krajobrazem, to jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć wiele.
Czy te polskie sanktuaria Męki Pańskiej, to sanktuarium jest żywym miejscem, w przeciwieństwie do tych sanktuariów no, w pozostałych innych krajach, gdzie właściwie ten kult Męki Pańskiej, no niestety dzisiaj właściwie nie funkcjonuje, to są właściwie obiekty tylko kulturowe, turystyczne niestety. Tutaj kult Męki Pańskiej, jak mówiliśmy już od początku, przez cały rok jest mocno żywy.
Tak, nie mamy tutaj do czynienia z muzeum, mamy tutaj do czynienia z sanktuarium, które jest tętniącym miejscem, absolutnie tętniącym miejscem kultu Męki Pańskiej i kultu Najświętszej Marii Panny w cudownym obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na szczęście ten ruch pielgrzymkowy odbywa się nie tylko w tych okresach na przykład odpustowych, a więc kiedy spodziewamy się najwięcej pielgrzymów, tutaj przez cały rok. Grupy chodzą po dróżkach. Te dróżki są omadlane i w niedzielę, i w sobotę, ale także w tygodniu przez indywidualnych pielgrzymów. Także dróżki żyją cały rok, nie tylko przy jakichś wielkich wydarzeniach, czy przy świętach maryjnych, czy przy Wielkim Tygodniu, ale przez cały rok przybywają grupy, które są związane na przykład też od dziecka. Często pielgrzymi opowiadają, mama mnie tu przywoziła, z babcią tu przyjeżdżałem. Pierwszy raz babcia mi uplotła koronę cierniową. I on przywozi też swoje wnuki, ten pielgrzym. Kolejne pokolenia, więc to też widać, że związek tych ludzi taki sentymentalny z tym miejscem jest kontynuowany w tradycji rodzinnej, co jest też piękne, że widzimy tu w Kalwarii całe rodziny modlące się na dróżkach. To nie jest tak, że babcie tu przyjeżdżają, ale babcie przyjeżdżają z wnukami, z dziećmi, z całą rodziną, udają się na dróżkę. staruszki idą najpierw do spowiedzi, uczestniczą we mszy świętej i potem popołudnie spędzają z modlitewnikiem, z różańcem. Często jest tak, że jeżeli taka rodzina, sam byłem świadkiem nieraz takich zdarzeń, rodzina modli się na dróżkach, to najmłodsze dziecko, oczywiście to, które jeszcze już potrafi czytać, ale ono jest tym, który czyta rozważania na przykład z modlitewnika. Po drodze ktoś inny prowadzi różaniec. Rodzina się modli. Ludzie się modlą. Nie, że kaplice są puste, a dróżki są zarośnięte. To wszystko jest ciągle żywe. To jest przepiękna ta nasza polska żywa tradycja i właśnie przyjeżdżają tu, aby oddać chwałę Bogu.
I też wiemy, że no, dla naszej archidiecezji krakowskiej to sanktuarium właśnie jawi się jako tylko sanktuarium rodzin. Przecież od wielu lat to spotkanie rodzin jest w archidiecezji krakowskiej właśnie tutaj, u stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej i na dróżkach kalwaryjskich.
No wystarczy powiedzieć, że pielgrzymka rodzinaczki diecezji krakowskiej jest jedną z najbardziej licznych pielgrzymek. Przecież to jest ponad 80 tysięcy wiernych, którzy modlą się i na Drodze Krzyżowej, i od Piłata. Niosą ogromny krzyż mężczyźni, kobiety kopie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej i potem tutaj uczestniczą we mszy świętej przy ołtarzu polowym. Więc to są naprawdę tysiące rozmodlonych ludzi.
I to też chyba nie przypadek, tylko dar Boży, że w tym miejscu od ubiegłego roku, od czerwca, rozpoczął swoją działalność Dom Życia, czyli placówka świadcząca pomoc rodzinom i osobom dotkniętym nieuleczalną chorobą dziecka w łonie matki, zwłaszcza zespołami wad letalnych.
Dom Życia powstał z inicjatywy jednego z naszych współbraci, który jest wykładowcą psychologii pastoralnej i pastoralnej teologii w naszym seminarium. I on też towarzyszy często ludziom właśnie w różnych problemach duchowych czy psychologicznych. Ale właśnie ten Dom Życia jest adresowany właśnie przede wszystkim do rodzin, do rodziców, rodzeństwa, dziadków. Po diagnozie prenatalnej, nieuleczalnej choroby dziecka w łonie matki, zwłaszcza mówimy o zespołach wad letalnych, ale mogą to być też rodziny po utracie poczętego dziecka w wyniku poronienia. Mogą być to kobiety i rodziny dotknięte skutkami dokonanej aborcji. Mogą też w tej placówce uzyskać pomoc rodziny z terminalnymi chorobami dzieci albo kobiety mające trudności w przyjęciu poczętego dziecka, być może rozważające aborcję. Te osoby mogą uzyskać pomoc psychologiczną, duchową, a także materialną w Domu Życia. Dom Życia z Bożej opatrzności powstał w budynku, który znajduje się już wcześniej, znajdował się na dróżkach kalwaryjskich pomiędzy kaplicą Serca Maryi i Cereneusza i w pobliżu stacji świętej Weroniki. To też pokazuje nam, od czego jest ten dom. Z jednej strony jest tajemnica matczynej miłości, jest tajemnica delikatnej Weroniki, a więc takiej pomocy, takiej bardzo towarzyszącej, która wychodzi naprzeciw cierpiącego Jezusa, jak wiemy, święta Weronika, a z drugiej strony jest też taka twarda, bardzo konkretna pomoc męska w niesieniu krzyża. Jeżeli takie osoby właśnie niosą krzyż, to w Domu Życia znajdą Cyreneusza, kogoś, kto będzie im towarzyszył w tym bardzo trudnym czasie. I jest to też właśnie taki ukłon w stronę budowania kultury cywilizacji życia, o którą prosił święty Jan Paweł II. Przecież po tych dróżkach chodził, tutaj się modlił, tutaj do wielu rzeczy dojrzewał, przemadlał, tutaj, jak sam mówił, rozwiązywały się te trudne sprawy. Więc po to powstał Dom Życia, aby budować właśnie kulturę cywilizacji życia śladem świętego Jana Pawła II.
Ojcze, pandemia COVID-19 bardzo mocno dotknęła ten ruch pielgrzymkowy na całym świecie, ale ubiegły rok 2021 to rok, który tutaj tym sanktuarium odwiedziło ponad 1 milion pielgrzymów. To jak na takie trudne czasy uważam, że bardzo dużo. Wiem, że przed pandemią było znacznie więcej, ale to też pokazuje, jak to sanktuarium jest żywe i jak jest ważne dla tysięcy wiernych i pielgrzymów.
Cała pandemia też pokazała, jak bardzo człowiek potrzebuje Pana Boga i jak bardzo potrzebuje powrotu do Niego. I to też widać było właśnie w naszych kalwaryjskich statystykach. Pomimo tego, że poprzedni rok był naznaczony pandemią, do sanktuarium przybywa ponad 1 milion pielgrzymów. W takim czasie przed COVID-em były to prawie 2 miliony, a w roku Światowych Dni Młodzieży ponad 2 miliony i to dużo ponad. Więc widzimy, że sanktuarium zaczyna na nowo tętnić swoim naturalnym rytmem, bo to jest naturalny rytm tego sanktuarium, właśnie te tysiące i miliony pielgrzymów w ciągu roku. I to jest przepiękny znak właśnie tego, że Kalwaria jest ciągle aktualna i ciągle potrzebna. Bardzo dużo obserwowaliśmy pielgrzymów rodzinnie, indywidualnie na dróżkach. Mało jest było takich grup autokarowych, czy zorganizowanych, turystycznych, czy pielgrzymich, ale w jakichś zorganizowanych grupach to był dużo mniejszy procent niż zwykle. Natomiast ludzie przybywali. Indywidualnie przybywali w małych grupach, na dróżkach modląc się, korzystali w bazylice z sakramentów, przybywali przed cudowny obraz Matki Bożej i tutaj, no właśnie, jak już mówiliśmy wcześniej, rozwiązywali jakieś swoje trudne sprawy, czy szukali nadziei, też pocieszenia. Gdzie szukać pocieszenia, jak nie u Matki?
Ojcze, początek Wielkiego Postu, ale już pomału trwają przygotowania, mogę powiedzieć pomału, ale myślami jesteśmy przy odpuście Wielkiego Tygodnia. To jeden z największych odpustów, no szczególny odpust, myślę, no w skali całej Europy, jeśli chodzi o ten kult pasyjny. I jak zawsze bardzo bogate uroczystości. Mamy nadzieję, że w tym roku one będą przebiegać tak, jak to było przed pandemią, normalnie. Myślę, że wierzymy, to mamy nadzieję, że tutaj ta sytuacja pandemiczna pozwoli ponownie dziesiątkom tysięcy pielgrzymów tutaj przybyć na niezwykłe misterium męki pańskiej do tego miejsca.
Przygotowania do tegorocznego odpustu Wielkiego Tygodnia już rozpoczęliśmy przed Wielkim Postem i rzeczywiście mamy nadzieję, że ten odpust będzie taki jak poprzednie przed pandemią. Rozpoczyna się jak zawsze w pierwszą niedzielę Wielkiego Tygodnia, można powiedzieć, a powiedzieć w niedzielę Męki Pańskiej, w niedzielę palmową, przed mszą świętą o godzinie 11:00, poświęcenie palm przy kaplicy świętego Rafała, procesja do bazyliki i uroczysta msza święta, która inauguruje odpust. Po południu o godzinie 15:00 misterium Męki Pańskiej rozpoczyna się scenami wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy oraz wypędzenie przekupniów ze świątyni. I wieczorem gorzkie żale z kazaniem na zakończenie dnia codziennie. Różaniec o 20:30 i apel maryjny, zasłonięcie cudownego obrazu. W kolejne dni Wielkiego Tygodnia program właśnie taki sam, rozpoczynający się godzinkami o 5:30, odsłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej. Msza święta z kazaniem dla pielgrzymów o 6:00, później czas na obchód przez kompanię dróżek. Po południu o 18:00 gorzkie żale z kazaniem. Znowu wieczorem różaniec, apel, zasłonięcie cudownego obrazu. Kolejne sceny misterium to jest Wielka Środa o 20:00, scena uczty u Szymona oraz zdrady Judasza, a także śpiew pielgrzymów przybywających na święto do Jerozolimy. W Wielki Czwartek mamy sceny umycia nóg apostołom o godzinie 13:00, procesja pasyjna do pałacu Kajfasza, po drodze wcześniej oczywiście scena pojmania, modlitwy Jezusa w Ogrojcu i wieczorny sąd u Kajfasza. Po zakończeniu misterium tego dnia w wieczerniku na dróżkach odbywa się msza święta Wieczerzy Pańskiej i adoracja Najświętszego Sakramentu w piwnicy Pana Jezusa, a więc w piwnicy kaplicy Kajfasza. Wieczorem w bazylice o 19:30 msza święta Wieczerzy Pańskiej. Wielki Piątek rozpoczynamy o godzinie 6:00 rano porannym sądem u Kajfasza, o 8:00 dekret u Piłata i tutaj tradycyjnie słowo pasterskie wygłosi metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski i słowo to rozpoczyna drogę krzyżową na górę ukrzyżowania. Zakończeniem misterium jest liturgia Wielkiego Piątku przy kościele ukrzyżowania i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu właśnie na dróżkach. Komunia Święta będzie udzielana dla uczestników liturgii, zarówno na krużgankach Drogi Krzyżowej, jak i na ukrzyżowaniu. No i adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim potrwa do niedzieli rano, a więc do rezurekcji w Bazylice.
I już teraz zapraszamy do tego, aby przybyć no, w tym okresie Wielkiego Postu i, no i szczególnie właśnie na te uroczystości Wielkiego Odpustu, Wielkiego Tygodnia do Kalwarii.
Zapraszamy na Wielki Tydzień, na cały odpust, a może chociaż na Wielki Piątek, jak komu czas pozwala, czy obowiązki, ale aby być w Kalwarii, serdecznie zapraszamy do Kalwarii Zebrzydowskiej, czy w Wielkim Poście i na Wielki Tydzień.
Ojcze, jeszcze jedna uroczystość w tym roku tutaj dla tego sanktuarium ważna, to rocznica, 20. rocznica drugiej papieskiej wizyty w tym sanktuarium, 19 sierpnia 2002 rok, to tutaj Jan Paweł II przybył i no i z tego sanktuarium właściwie pożegnał się z Polską. Szczególnie wymowne to wydarzenie i no i w tym roku będziemy obchodzić to 20-lecie właśnie tej pielgrzymki ostatniej do Polski naszego wielkiego Jana Pawła II świętego.
Jak pamiętamy, była to wzruszająca podróż Jana Pawła II do Polski i tutaj w Kalwarii Zebrzydowskiej odprawił ostatnią mszę świętą na polskiej ziemi. Stąd powrócił już do Watykanu, po drodze jeszcze na krótko zatrzymując się na własną prośbę w Tyńcu i na Bielanach. Jan Paweł II był wtedy także w Łagiewnikach, następnego dnia także na Błoniach z prawą przeświętą, a tutaj ostatniego dnia swojej pielgrzymki. I to też pokazuje, jak bardzo papieżowi zależało na tych miejscach i jak bardzo wskazał nam też taki, można powiedzieć, dla Polaków chyba duchowy testament z Kalwarii, gdzie widzimy Jezusa umęczonego, ale i zmartwychwstałego przy pustym grobie. Patrzymy w stronę Łagiewnik, gdzie Jezus do właśnie zalęknionych apostołów przychodzi i mówi: pokój wam, nie bójcie się. Promieniami swojego miłosierdzia oświetla cały świat. Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Boże miłosierdzie, mówił święty Jan Paweł II. I dlatego ta rocznica jest wyjątkowa. 20 lat od zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, 20 lat od pielgrzymki i do Łagiewnik, i do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Matki Miłosierdzia, z którą wtedy się żegnał. On bardzo często wtedy powtarzał: Totus tuus Maria, totus tuus. Był wdzięczny kalwaryjskim pielgrzymom za tą modlitwę, którą tutaj zanoszą i zanosili i będą zanosić. I sam powiedział, że dziękuję i że sam się też odwzajemnia, więc widać było tę wielką troskę papieża o te miejsca, ale też wielkie wzruszenie.
I tutaj także podczas pierwszej pielgrzymki do tego sanktuarium 7 czerwca w roku 1979 papież wzywał nas do modlitwy, mówił, że to jest najistotniejsze orędzie. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy, a jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. Koniec cytatu. Tej modlitwy nam tak szczególnie potrzeba w tych trudnych czasach teraz, jeśli chodzi o to, co dzieje się na świecie i no też jeśli chodzi o pandemię i różnych problemów, które dotykają naszą ojczyznę.
Jeżeli chcemy zmieniać siebie, jeżeli chcemy zmieniać świat, to tylko na kolanach. Modlitwa wszystko zmienia. Można podpisać różne deklaracje, zorganizować sympozja, a tak naprawdę Pan Bóg, kierując losami świata, może czynić go piękniejszym przez naszą modlitwę. Więc to papieskie wezwanie "nie ustawajcie w modlitwie" jest aktualne i Kalwaria ciągle woła o to jako miejsce szczególnej modlitwy.
Ojcze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy zatem do Kalwarii Zebrzydowskiej, zapraszamy do tego, aby ten Wielki Post przeżyć jak najbardziej duchowo, aby przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Przypomnę, że dzisiaj gościłem w wyjątkowym, szczególnym, wspaniałym miejscu, sanktuarium świętym, sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, a rozmawiałem z ojcem Tarsycjuszem Bukowskim, rzecznikiem prasowym tego sanktuarium. Pokój i dobro, ojcze.
Pokój i dobro, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do Kalwarii Zebrzydowskiej.
My również pozdrawiamy. Szczęść Boże i do usłyszenia w kolejnej audycji Głos Krakowa. Szczęść Boże.